Drugi z Piotra, trzeci rozdział, 18 werset. Chciałem przeczytać tenże werset. Uwaga, czytaj. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen. Josh miał bardzo zachęcające słowo i mówił o wzrastaniu. A ja mam nadzieję, że to słowo też będzie zachęcające, bo chcę mówić o wzrastaniu, ale w kim? Jest napisane, wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Amen.
I chciałbym o Jezusie Chrystusie i o wzrastaniu z Nim trochę opowiedzieć. Nie będę, to nie jest mój fragment, ale jak już przeczytał, pomyślałem, dobry fragment, bardzo dobry fragment. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. To jest takie niesamowite, to już taka anegdota. Pamiętam, jak przyszedłem tutaj do kościoła ileś tam lat temu, dokładnie 13, w 2009 to się zaczęło. Ja jakąś końcówkę tego roku przyszedłem. I tutaj pastorzy mieli Biblię i czytali tą Biblię, wertowali, różne wersety cytowali. Ja, dla mnie to było tak niepojęte. Pamiętam, jak po pół roku przychodzenia, może po roku, pastor Michał Riggs wydrukował fragmenty z Biblii, gdzie brakowało pewnych słów. I on do mnie mówi, chcesz sobie uzupełnić? Ja mówię, człowieku, mówię, nikt tego nie uzupełni. Nie da się takich rzeczy zapamiętać. A jednak minęło parę lat i faktycznie gdzieś to obeznanie w Biblii jest. Także jeżeli ty musisz wracać do spisu treści, żeby znaleźć daną księgę, albo no, jest pewna trudność, nie martw się. Jeżeli dla mnie, mi się to udało, to dla ciebie też jest nadzieja. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. To jest pierwsza Ewangelia. Przeczytam od 13 wersetu. 16 rozdział mówi o tym, że była kłótnia między... czy kłótnia... Już końcówkę mówiąc tego, Pan Jezus ostrzega swoich uczniów, żeby uważali na nauki, które serwują faryzeusze. On mówił o tym zakwasie. To jest werset 6. Powiedział Jezus, uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i saduceuszy. I oni nie zrozumieli tego. Oczywiście myśleli na sposób cielesny, ale Jezus im wytłumaczył, że chodzi o naukę. Że mają uważać na naukę. I faktycznie to jest dobra lekcja dla nas, żeby uważać, czego słuchamy. I potem werset 13, jak już oni dopłynęli, mówi tak. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Pytanie do nas dzisiaj jest takie, kim jest Jezus dla ciebie? Kim jest Jezus dla ciebie? Można zadać sobie pytania, Michał, przychodzisz tu, odpowiedziałeś iluś tam lat, ty już chyba znasz Jezusa, nie? Tyle czasu jesteś w tym kościele, wzrastasz poniekąd, to chyba już znasz Jezusa. Po co masz mówić o tym, czy znasz, czy kim jest Jezus dla ciebie? A może warto? A może warto się na tym właśnie zastanowić. Jezus przebywał z uczniami, czy uczniowie z Jezusa i po jakimś czasie Jezus ich zapytał, za kogo mnie ludzie uważają? I to jest pierwszy punkt. Za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? Aż kusi się, żeby wyjść na ulicę, niedługo będziemy na ulicy, i zrobić taką ankietę. Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Wielkim szokiem było dla mnie, to już chyba nawet mówiłem tu, albo na spotkaniu młodzieżowym, któregoś razu Ja pracuję w kwintnej amerykańskiej restauracji, w skrócie KFC, często na drive'ie. Pojechał samochód, nie był jakiś wypatrzony, chyba Volkswagen Golf. I czekał troszkę na zamówienie, więc odesłałem go na tak zwaną kopertę, żeby trochę poczekał. I kiedy już miałem przygotowane jego zamówienie, zmierzam do jego samochodu, daję mu to zamówienie i tylko spojrzałem na szybę z tyłu samochodu. Kim jest Jezus dla Ciebie? Czy znasz Jezusa Chrystusa? No, nie zdążyłem powiedzieć, to jest tak, znam! A Ty znasz? Bo już odjechał. Ale to jest bardzo ważne pytanie. To jest dobre pytanie. Za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? Uczniowie odpowiedzieli. Między innymi za Jana Chrzciciela. W Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, czyli troszeczkę kartkę wcześniej, czytamy w pierwszym rozdziale. W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie. Usłyszał o Jezusie i powiedział swoim sługom, to jest Jan Chrzciciel. On zmartwychwstał i dlatego cuda dokonują się przez niego. Tetrarcha Herod myślał właśnie, że to jest Jan Chrzciciel, że on zmartwychwstał. Jan Chrzciciel był ważną, dość ważną postacią w Biblii, więc mógł tak pomyśleć. Jan Chrzciciel głosił chrzest pokuty, żeby ludzie zaczęli pokutować i odwrócić się od swoich grzechów. Jeśli chcesz wiedzieć trochę więcej, zajrzyj do mojego wcześniejszego kazania, była mowa o pokucie. Więc za kogo uważają? Za Jana Chrzciciela. Inni, to jest napisane, inni za Eliasza, a inni jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. W Ewangelii Jana, to jest w 4 rozdziale, słynna historia, znowu mówię słynna, bo ją wiele razy czytałem, a ktoś może czytał pierwszy raz. Ewangelii Jana, 4 rozdziale, Jezus spotyka Samarytankę przy studni i zaczyna z nią rozmawiać. I ona mówi do Jezusa, to jest 4 rozdział, 19 werset. Kobieta mu powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Widzę, że jesteś prorokiem. Ona dostrzegła w Jezusie Chrystusie proroka, że on jest prorokiem. Więc inni uważali go za proroka. A jeszcze inni, to jest Ewangelia Marka, będę podawał wersety, 6 rozdział, 54 werset, mówi tak. Przeczytam od 55. Rozbiegli się po całej tej okolicy i zaczęli przynosić na posłaniach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. Mowa o Jezusie. A gdziekolwiek wszedł do wsi, miast czy osad, kładli chorych na ulicach i prosili go, aby mogli dotknąć choćby brzegu jego szaty. A wszyscy, którzy go dotknęli, zostali uzdrowieni. Wielu uważało Jezusa Chrystusa za lekarza. Uzdrowiciela, że on jest uzdrowicielem. Wiele fragmentów pokazuje, że przynosili ludzie chorych, chromych i on ich uzdrawiał. Jest cudownym lekarzem. Inni tak uważali. Jeszcze inni uważali, to jest Ewangelii Jana, 10 rozdziale, też przeczytam, 10 rozdział, 19 werset, tu akurat nie było nic pozytywnego o Jezusie. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 19 werset. Wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło, ma demona, szaleje, czemu go słuchacie? Mowa o Jezusie. Czyli niektórzy z nich uważali, że Jezus jest po prostu jakiś opętany, ma demona. Czemu go słuchacie? Myślę, że wielu ludzi teraz na ulicy, którzy przechodzą, kiedy głosi się o Jezusie, mówią, kogo ty słuchasz? To jest jakiś opętany człowiek.
Tak.
Wielu tak uważało. Przeczytam jeszcze Ewangelię Łukasza, to jest 2 rozdział, 31 werset. Jezus, który urodził się, przynieśli Jezusa do świątyni i była pewna postać, jest pewna postać w Biblii, nazywa się Symeon. Symeon. I Symeon, kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa, to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. On czekał w zasadzie jeszcze tylko po to, żeby zobaczyć Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, drugi rozdział, 31
wers.
Łukasza, przepraszam. Przeczytam od wersetu 25. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy, bogobojny, oczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy kogo? Chrystusa Pańskiego.
Amen.
Był nazywany Chrystusem Pańskim. I on przynieśli oczywiście to dziecko i Symeon zobaczył i mówi 29:8. Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju według Twego słowa. Bo zobaczył kogo? Chrystusa Pańskiego. Myślę, że właśnie brakuje tej ankiety. Kto jest chętny, żeby robić na ulicy ankietę? Wtedy będziemy więcej wiedzieli. Brakuje, żeby zapytać się ludzi, za kogo uważają Jezusa Chrystusa? Za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? A to jest bardzo ważne pytanie. Później, kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? To jest bardzo takie pytanie nie dotykające ciebie, nie? Jaka opinia jest innych ludzi? Fajnie jest posłuchać opinii innych ludzi. Ale w pewnym momencie Jezus zapytał wprost swoich uczniów. Werset 15. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Dobra, zapytaliśmy się innych ludzi. Słyszeliśmy opinie innych ludzi. Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? A teraz pytanie, kim jest Chrystus dla ciebie? Kim Jezus Chrystus jest dla ciebie? Za kogo wy mnie uważacie? Piotr, ten szalony człowiek, od razu wyrwał się i powiedział: ty jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. Apostoł Piotr od razu powiedział: ty jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. Jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. Dobra odpowiedź. Synem Boga Żywego. Tak. W innym miejscu, to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział. To jest już historia, jak Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał. Kiedy zmartwychwstał, przyszedł do uczniów. Był wielki cud, bo drzwi były zamknięte, a mimo tego Jezus wszedł. Uczniowie go zauważyli. Jezus powiedział słynne słowa: pokój wam. Oczywiście była z jednej strony radość, z drugiej strony szok, bo przecież widzieliśmy go ukrzyżowanego, a teraz żyje.
Amen.
Pan Jezus żyje.
Dzięki Bogu.
W wielkim szoku. Tylko że na tym spotkaniu brakowało jednej osoby. Brakowało Tomasza. Nie wiem. Tu już można snuć spekulacje, dlaczego Tomasza nie było. Właśnie, czy on się załamał, czy powiedział: nie ma sensu, mój Zbawiciel umarł, nie ma go. To wszystko straciło sens, ja już się nie spotykam, nie ma sensu to dla mnie. A jednak Jezus Chrystus przyszedł, ukazał się swoim uczniom, Tomasza tam nie było. I tylko co zrobił, to na początku usłyszał relacje od swoich przyjaciół, uczniów. Mówi: słuchaj, widzieliśmy Pana. On zmartwychwstał, on żyje, on tutaj przyszedł. I Tomasz, zwany też niewiernym, nie przez przyczyny, bo powiedział: dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Swoją drogą, wielu ludzi dzisiaj tak mówi, nie? Dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Oczywiście to jest słaby argument, bo mówi: nie widzisz prądu? Nie widzisz prądu, jest prąd. Chcesz się przekonać, że jest prąd? Możesz się przekonać, ale nie wiem, czy to przeżyjesz. Amen. Wtedy można głosić Ewangelię. Czy wiesz, gdzie trafisz po śmierci?
Amen.
Możesz zobaczyć wtedy tego, którego nie widzisz. I nie mowa o prądzie.
Amen.
I to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Otworzę tutaj. W końcu po raz drugi spotykają się. Tym razem Tomasz, nie wiem, czym zachęcony, skuszony może społecznością po tym wszystkim, powiedział, dobra, przychodzę, będę. Przyszedł i rozdział 20, werset Ewangelia Jana, 20 rozdział, tak? To jest 20... A, ja jestem Łukaszem, no właśnie, to nie pasowało. 20 rozdział. Tak, 20 rozdział, 26 werset. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. Pokutował, postanowił, teraz będę z wami. Dobrze jest być z wierzącymi. Uwierzcie mi.
Amen.
I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i powiedział, pokój wam. Znowu wydarzył się cud, Jezus Chrystus przychodzi. Potem powiedział do Tomasza, włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swą rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. I teraz do czego dążę, bo pytanie jest, kim Jezus jest? To jest za kogo wy mnie uważacie? Apostoł Piotr już powiedział, ty jesteś Chrystusem, a teraz apostoł, czytaj, Tomasz, po tym, jak zobaczył Jezusa Chrystusa, powiedział. Wtedy Tomasz mu odpowiedział. Mój Pan i mój Bóg. On nie powiedział, to jest nasz Pan i nasz Bóg. On powiedział, mój Pan. Mój Pan i mój Bóg. Jezus Chrystus dla Tomasza stał się Panem i Bogiem. Panem i Bogiem. Jeden z apostołów, apostoł Paweł dokładnie, pisze wy. Liście do Filipian pisze. Apostoł Paweł jest również bardzo barwną postacią. On dużo przeżył i w trzecim rozdziale Listu do Filipian opisuje to, że tak, on był faryzeuszem. On był obeznany w prawie, ale nie znał Jezusa Chrystusa. Nie znał go. Słyszał o nim, i chciał nawet, i robił to, mordował tych, którzy byli uczniami, byli zwolennikami nauki Jezusa Chrystusa i uczniów. I on ich mordował. I któregoś razu spotkał na swojej drodze Jezusa Chrystusa w drodze do Damaszku, kiedy chciał mordować tych uczniów, wtrącać do więzienia i wtedy na jego drodze pojawił się Jezus Chrystus. I od tego momentu jego życie się zmieniło. I w liście do Filipian w trzecim rozdziale, w 8 wersecie czytamy. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa. Kogo? Mojego Pana. Mojego Pana. Dla apostoła Pawła Jezus Chrystus był Panem. Był kimś, dla kogo on stracił swoje życie, można powiedzieć, bo powiedział, wszystko to uznaję za stratę. To już jest nieważne, byleby dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. On stał się jego Panem. Jeszcze tylko dodam, za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa, bo tego nie powiedziałem, a to jest ważne. W Ewangelii Marka w 5 rozdziale i 10, pamiętacie, przyszedł pewien chłopak do Jezusa Chrystusa, padł na kolana i powiedział, nauczycielu dobry.
Amen.
Wielu uważa Jezusa Chrystusa za dobrego nauczyciela. On miał dobre, moralne, etyczne nauki. Jair i jego córka, kiedy zachorowała, Jari pobiegł do Jezusa. Jezus zmierzał, żeby uratować tą córkę. Ona już umarła i inni powiedzieli do Jaira, nie truć już kogo? Nauczyciela. Po co go trudzisz? Już jest sprawa zakończona, już on nie żyje, nie żyje twoja córka. Także wielu uważa Jezusa Chrystusa za dobrego nauczyciela. Ale są też inni, którzy już powiedzieli, za kogo uważają go osobiście. Apostoł Piotr powiedział, że to jest Chrystus Pan. Tomasz powiedział, że to jest mój Pan i mój Bóg. Apostoł Paweł powiedział w liście do Efezjan, że Jezus Chrystus jest jego Panem. Jest jego Panem. To jest bardzo ciekawe, jak uczniowie, którzy przebywali z nim, jak traktują Jezusa Chrystusa. I bardzo dobre pytanie. Amen. Teraz już do ciebie. A wy za kogo mnie uważacie? A ty za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Kim Jezus Chrystus jest dla ciebie? To jest bardzo ważne pytanie. Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Kim Jezus jest dla ciebie? Jeśli jeszcze nie masz zdania, nie wiem, nie mam zdania, nie mam zdania, nie myślałem o tym, nie wiesz, nie wiem, kim jest Jezus Chrystus dla mnie. Na razie słyszę o nim. Chcę ci powiedzieć, kim Jezus chce stać się dla ciebie. Kim Jezus chce stać się dla ciebie? On jest obojętny w stosunku do ciebie. I kilka rzeczy. Po pierwsze, Jezus Chrystus, tak jak w przypadku Tomasza i apostoła Pawła, on chce stać się również twoim Panem. On chce stać się twoim Panem. Wiadomo, kim jest Pan. Pan jest kimś, komu ty zaczynasz służyć. Zaczynasz słuchać i on jest dla ciebie najważniejszy. Jezus Chrystus chce stać się twoim Panem. Komuś, kogo będziesz słuchał. Po pierwsze, po drugie, tak jak w przypadku Tomasza, on chce stać się twoim Bogiem. Apostoł Tomasz powiedział, mój Pan i mój Bóg. Jezus Chrystus chce stać się twoim Bogiem. Zaraz przeczytam więcej fragmentów o tym, ale on chce stać się twoim Bogiem. Twoim Bogiem. Kolejna rzecz to jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Kim Jezus Chrystus chce stać się dla ciebie? Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, w 46 wersecie. To jest historia, jak Maria była w ciąży, miała męża Józefa, ale ta ciąża była inna, bo z Ducha Świętego narodziło się to dziecko. Była brzemienna z Ducha Świętego. Oczywiście Józef był bardzo w szoku, ale tak się stało. I kiedy spotkała się ze swoją... Muszę to znaleźć. To jest Ewangelia Mateusza, powiedziałem, tak? Nie, Łukasza. Łukasza, pierwszy rozdział. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Elżbieto. Werset 41 przeczytam. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienia, ona również była w ciąży, tu urodziła Jana Chrzciciela, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo zdziwiła się Elżbieta, że Maria przyszła. Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana. Wtedy Maria powiedziała, wielbi moja dusza Pana i rozradował się mój duch w Bogu, kim? Moim Zbawicielem. To Maria, która jest uważana w kościele rzymskokatolickim i przez wielu osób, że to jest ta, która jest pośredniczką, ta, która urodziła się bez grzechu, niepokalane poczęcie to się nazywa, ta, która była święta, była dobra, nie miała grzechu. Oczywiście była błogosławiona, ale nie miała grzechu. Tak była, tak jest uważana. Ja przez wiele lat też tak wierzyłem i modliłem się do Marii, twierdząc, że skoro ona jest tak doskonała, wiadomo, jakby kobieta, dzieci przecież prędzej pójdą do mamy, nie? Niż do taty, nie? Bo ta mama jest taka bardziej wrażliwa i tak dalej. Myślę sobie, no chyba Bóg tak to stworzył, nie? A okazuje się, jak tu czytamy, że sama Maria powiedziała: i rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielem. Również ona potrzebowała Zbawiciela. Ona potrzebowała Zbawiciela. I między innymi Jezus Chrystus chce stać się twoim osobistym Zbawicielem. To znaczy ratownikiem. On chce cię uratować od wiecznego potępienia, które jest w piekle, na które zasługuje każdy człowiek, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. I żadnymi dobrymi uczynkami tego nie zmienisz. Potrzebujesz Zbawiciela. Doskonałej ofiary. Jezus Chrystus jest tą doskonałą ofiarą. I On mówi: ja chcę być twoim Zbawicielem, Amen. Twoim ratownikiem. Po trzecie, to jest Psalm 16, werset 2. Psalm 16, werset 2. To jest potwierdzenie tych moich słów. Psalmista mówi tak: moja dusza mówi do Pana: Ty jesteś moim Panem, a moja dobroć nie przynosi Ci żadnych korzyści. Ty jesteś moim Panem. Chciałbym, żeby każdy człowiek na ziemi tak powiedział. Nie tylko powiedział. Ty jesteś moim Panem. Pan Bóg, Jezus Chrystus chce stać się twoim Panem. Żebyś ty uznał Go za Pana. Zbawiciela, Boga, Pana. I po trzecie, kim chce stać się, to jest Ewangelia Jana, 10 rozdział. Dużo przygotowałem dzisiaj wersetów, ale to jest Słowo Boże. Powinniśmy nazwać to niedzielne nabożeństwa z Pismem Świętym. Nie? By ludzie nie mieli żalu. Ewangelii Jana, 10 rozdziale, w 11 wersecie, Jezus mówi tak: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Pan Jezus chce być twoim dobrym pasterzem. Twoim dobrym pasterzem. Ja widzę, jak bardzo dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus, bo mówi: dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Jezus Chrystus oddał swoje życie za owce, za zgubione owieczki. I On chce być twoim dobrym pasterzem, ten, który prowadzi. Kolejne to jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset, to wisi na tablicy. Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus Chrystus chce stać się twoim jedynym pośrednikiem. Nie chce, żebyś znalazł innego pośrednika, a On chce być jedynym pośrednikiem. Amen. On powiedział: ja jestem jedyną drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. On chce stać się twoim pośrednikiem między Bogiem a tobą. Amen. Potrzebujesz pośrednika. Jak to już wspomniał, że niestety klubik w tym sezonie już się zakończył. To był bardzo dobry czas. Uczyłem dzieci Ewangelii, przekazywałem Ewangelię i pokazywałem, że jest kolor czarny. Czarny pokazuje grzech. Jest kolor biały, to jest świętość. I jest też kolor złoty, który pokazywał Boga, który jest świętym Bogiem. I jak przejść z czarnego do złotego? Czyli do Boga. I po środku pokazywałem kolor czerwony. czerwone, bo to jest krew Jezusa Chrystusa. Mhm. Jedynie przez Jezusa Chrystusa, przez ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus, można przejść do Boga. I jak tu powiedziałem, Bóg chce, Jezus Chrystus chce stać się Twoim jedynym pośrednikiem. Nie chcę, żebyś szukał czegoś innego albo kogoś innego. Ludzie szukają kogoś innego. Przykład Maria. Ludzie uważają, że Maria będzie dobrą pośredniczką. I taką stawienniczką. Dokładnie. Nie tędy droga. Jezus chce być jedynym pośrednikiem.
Amen.
On może być jedynym pośrednikiem. Dalej, i tu jest teraz taki pakiecik tego, kim chce Jezus być dla Ciebie. To jest Psalm 18. Psalm 18. Psalm 18, otwórzmy. Otwórzmy Psalm 18. Czytam od wersetu, od wersetu drugiego. Mówi tak. Albo przeczytamy od pierwszego. Będę Cię miłował, Panie, mocy moja. Już od początku mówi, mocy moja. Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg, moją opoką, której będę ufał. Moją tarczą i rogiem mego zbawienia. Moją warownią. I tym wszystkim chce stać się Jezus Chrystus dla Ciebie. Mocą, skałą, twierdzą, wybawicielem, opoką, tarczą, rogiem zbawienia, warownią.
Dzięki Bogu.
Ja kiedy słyszę te słowa, to jakby czuję się bezpiecznie, nie? Bo to dużo jest z walką, z wojną związane. Skałą, twierdzą, wybawicielem, opoką, tarczą, rogiem zbawienia, warownią. Jezus Chrystus chce stać się tym wszystkim dla Ciebie. Jak wtedy byłoby bezpieczniej, nie?
Amen.
Twierdzą, skałą. Co to jest skała? Skała to jest coś twarde, czego ciężko jest ruszyć. W kilku psalmach tak dostrzegłem, ja tylko przeczytam, bo tego jest dużo. A propos skały. Jest w Nowym Testamencie, mówią o tym, że Jezus Chrystus stał się skałą potknięcia. Nie? Mam nadzieję, że to nie jest naszym udziałem. Psalmista, psalmy mówią między innymi skałą schronienia. Skałą schronienia. W Jezusie Chrystusie możesz się schronić.
Amen.
Na pewno przede wszystkim możesz się schronić w Nim przed wiecznym potępieniem w piekle. On jest skałą schronienia. Tak jak Arka Noego była schronieniem przed powodzią. Tak, Jezus Chrystus jest schronieniem przed wiecznym potępieniem. I to jest skałą schronienia, czymś twardym. To jest Psalm 71, 73 mówi: skałą mego serca. Skałą mego serca.
Amen.
Serce, nie? To jest miejsce, z którego najwięcej wychodzi. Stanie się skałą mego serca, żebym był pewny, żebym był twardy. Nie chodzi o to, żeby mieć twarde, te kamienne serce, nie? Bez uczuć, nie? Nie o to chodzi. Psalm 89 mówi: skałą mego zbawienia. Psalm 104 mówi: skałą mojej ucieczki. Skałą mojej ucieczki. I Izajasza w 26 rozdziale mówi tak: pokładajcie nadzieję w Panu na wieki, bo Jehowa jest, bo Jehowa Bóg jest wieczną skałą.
Amen.
Jezus Chrystus jest wieczną skałą.
Amen.
My dążymy do czegoś takiego, do wieczności. On jest tą wieczną skałą. Psalmy bardzo dużo o tym mówią. Psalm 9, werset 9 mówi tak: On jest i będzie Pan ucieczką dla ucieśnionego, schronieniem w czasie niedoli. On jest ucieczką. Jezus Chrystus jest ucieczką dla ucieśnionego. Sam Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Ten odpoczynek, który przerasta wszelkie zrozumienie. W Psalmie 51 mówi, że on jest potężnym schronieniem. Potężnym schronieniem. To nie jest jakaś drewniana chatka, że zawieje wiatr, przyjdzie burza i się rozwali. On jest potężnym schronieniem, do którego można do niego przyjść. On chce stać się tym dla ciebie. On chce. To jest niesamowite, że Jezus Chrystus, Pan Bóg, który ma wszystko, nie potrzebuje niczego, żeby być, nie wiem, szczęśliwym, pełnym. On przychodzi na ten świat i mówi: ja chcę dla ciebie. Chcę być twoim Bogiem. Chcę być twoim Panem. Chcę być twoim Zbawicielem osobistym. Chcę być twoim dobrym pasterzem. Chcę być jedynym pośrednikiem. Chcę być skałą, wybawicielem, opoką, tarczą, schronieniem. Chcę być dla ciebie tym wszystkim.
Dzięki Bogu.
Pytanie, co możesz zrobić? Co możesz zrobić? To jest niesamowite. W Dziejach Apostolskich jest historia, jak apostoł Paweł poszedł do Aten, wędrował sobie, spoglądał na to wszystko, przeczytam kilka fragmentów. To jest Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Wtedy apostoł Paweł stanął pośrodku Areopagu i powiedział: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście nadzwyczaj religijni. To jest ciekawe, nie? Zobaczył to wszystko i powiedział: jesteście nadzwyczaj religijni. Ale czy to wystarczy? Bardzo się cieszę, macie mnóstwo bożków, idziecie w dobrym kierunku. Nie, on tak nie powiedział. Przechadzając się bowiem i przypatrując waszym świętościom, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane: nieznanemu Bogu. A może nie znasz jeszcze Jezusa Chrystusa? Ja głoszę wam tego, którego nie znają, czcicie. O kim mowa? O Jezusie Chrystusie.
Amen.
I co mówi o nim? Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone. Granice ich zamieszkania. I co mówi? Żeby szukali Pana,
amen,
czego nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Żeby szukali Pana. Co możesz zrobić? Możesz szukać Pana. Możesz szukać Jezusa Chrystusa. Zachęcające jest to, że jest napisane: chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Nie jest daleko. List do Rzymian, 8 rozdział, albo 9 rozdział. To jest 10 rozdział. Mówi tak. Trzynasty werset. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? O jakże? A jak usłyszą bez kaznodziei? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani, jak jest napisane: o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. To nie jest ten werset, który miałem przeczytać, ale też jest dobry. Wiem, że to jest liście do Rzymian, że blisko ciebie, na twoich ustach jest
dziewiąty rozdział.
Przed chwilą go czytałem, a zapomniałem. Dziewiąty rozdział to jest.
Nie, to jest dziesiąty, tylko werset ósmy.
O, właśnie. Blisko Ciebie jest słowo na Twoich ustach i w Twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Blisko. One nie jest daleko.
Amen.
Nie musisz iść nie wiadomo gdzie, do Częstochowy albo i dalej. Blisko Ciebie jest to słowo. Co jest ważne w Piątej Księdze Mojżeszowej, to jest powtórzonego prawa a propos Boga. Powtórzonego prawa, 6 rozdział, 14 werset. Nie pójdźcie za obcymi bogami, mówi Bóg. Za bogami narodów, które są dookoła was. Pan bowiem twój Bóg, znajdujący się pośrodku ciebie, jest Bogiem zazdrosnym.
Amen.
Jest Bogiem zazdrosnym. By nie rozpalił się gniew Pana twego Boga przeciw tobie, aby nie wytępił cię z powierzchni ziemi. Ale to chciałem podkreślić. Co możesz zrobić? Co możesz zrobić? Po pierwsze, Bóg jest blisko. Jezus Chrystus jest blisko. Tak jak przeczytałem. Blisko Ciebie jest na Twoich ustach i w Twoim sercu. I Pan Bóg, Pan Jezus jest Bogiem zazdrosnym. Bardzo zazdrosnym, jak czytam. On nie chce, żebyś służył innym Bogom.
Amen.
On chce, żebyś Ty uznał Go za Pana. I tylko Go uznał za Pana. A po trzecie, możesz Go przyjąć. Możesz Go przyjąć. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 12 wersecie, apostoł Jan pisze takie słowa. W Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi tak. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Człowiek się rodzi jako, nie jako dziecko Boże, jako stworzenie Boże, a staje się dzieckiem Bożym. Jezus Chrystus przyszedł po to, żebyś ty stał się Jego dzieckiem. On chce tego, żebyś stał się Jego dzieckiem. Wszyscy, którzy Go przyjęli. To jest bardzo zachęcające, bo jest napisane wszyscy, którzy Go przyjęli. Każdy może przyjąć Jezusa Chrystusa. Przyjmij Pana Jezusa do swojego serca, a On i staniesz się Jego dzieckiem. A Ty, Pan Bóg stanie się Twoim Ojcem i będzie się o Ciebie troszczył. Jeszcze jedna rzecz. W Ewangelii Jana, 4 rozdziale, to już ostatnie, to jest ciekawe, że Pan Jezus przychodzi do Samarytanki, rozmawia z nią i mówi jej taką rzecz. Jezus jej powiedział, to jest 10 werset. Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić. Znała ten dar i wiedziała, kim jest Jezus Chrystus. Jaka jest reakcja w momencie, kiedy znasz Boga i wiesz, kim jest Jezus Chrystus? To jest odpowiedź. Ty prosiłabyś Go, a dałby Ci wody żywej. Ty prosiłabyś Go.
Amen.
Możesz poprosić Pana Jezusa, przyjąć Go, a On da Ci wody żywej. Da Ci życie wieczne.
Dzięki Bogu.
Życie wieczne. To jest niesamowite. Można otrzymać życie wieczne. Jeśli nie znasz jeszcze Jezusa Chrystusa, trochę Ci o Nim opowiedziałem. Chcesz znać więcej? Czytaj Biblię.
Amen.
Czytaj Biblię. Bóg nie jest Bogiem, który się chowa. On nam zostawił swoje słowo, żebyśmy Go poznali.
Amen.
Jeszcze bardziej Go poznali. Do tych, którzy tu już przychodzą, może znałeś Jezusa Chrystusa, może ta pierwsza miłość już uciekła, już zapomniałeś, kim jest Jezus Chrystus, to przypominam Ci. On jest chronieniem, On jest Panem. I On oczekuje, że będziemy Mu służyli cały czas. On jest Bogiem zazdrosnym i nie chce, żeby w naszych życiach byli jacyś inni bożkowie. Mhm. Przyjdźmy do Jezusa Chrystusa. On nas przyjmie, On nam wybaczy. Powiedział, jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny, żeby nam przebaczyć. To jest niesamowite. On może stać się skałą twierdzą, wybawicielem, opoką, tarczą, rogiem zbawienia, warownią. Taki jest Amen. Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że po tym uznasz Jezusa Chrystusa Amen. Za kogoś ważnego dla Twojego życia.